I o to chodzi, żeby robić pauzy, o, żeby można było potem coś zmieniać, to nie możemy mówić non-stop, ciągiem bez ustania, tylko coś, jakby pewien wątek, chwilkę się zatrzymujemy.
To będzie pytanie, odpowiedź, czy nie?
Tu raczej taki swobodny ciąg, to znaczy oczywiście, że gdzieś, więc też panowie między sobą możecie się, ja bym chciał się jak najmniej wtrącać. Tak naprawdę, że to nie taka formuła wywiadu, może tak tylko trochę takiej opowieści rzeki.
Była podzielona na dwie takie strony. Od strony północnej to było, nazywała się ta ulica jeszcze przed wojną.
Dobrze, to jeszcze, bo to ładny początek z tym podzieleniem, więc zaczniemy jeszcze raz, dobrze? Czyli...
Więc ulica Noniewicza od strony północnej była ulicą, no, tak zwanym Nowym Światem, to był Nowy Świat. Natomiast od strony południowej była to ulica Jerozolimska. Dlatego Jerozolimska, bo w tamtej dzielnicy było najwięcej zgromadzonych żydowskich, po prostu było osiedle żydowskie tam, tak zwane później te małe raczki. Tam. I tam, tutaj przy skrzyżowaniu ulic obecnej ulicy Noniewicza i Warlińskiego, vis-a-vis tego punktu strefy ekonomicznej, tam była właśnie ta synagoga żydowska, która została później przez Niemców zburzona. No i w latach, jeżeli źle mówię, To proszę uzupełniaj mnie.
W latach 50., bo ja jestem powojenny, w 47 się urodziłem, to pamiętam, jak ona istniała jako cały budynek.
Jeszcze.
Ona nie była zburzona w czasie wojny, ona była wykorzystywana przez Niemców jako magazyn, prawdopodobnie, bo ja powtarzam, jestem powojenny. Natomiast pamiętam, jak już za czasów PRL-u ta budowla została była rozbierana.
To ja pamiętam.
To nie było zburzone, a było rozbierane. Bo ja pamiętam, budynek był cały, a potem nagle część po kawałku ściana znikała. I widziałem wewnątrz, bo jak jedna ściana była rozebrana, to na przeciwległej ścianie były pokazane mrowidła, między innymi zapamiętam lwy.
Być może tego ja nie wiem, tylko z tego ja też jestem powojenny. No, ja jeszcze jestem trochę młodszy od ciebie. Tak, dlatego mnie może, ja znam to z opowieści, że była, być może ona była tylko naruszona ta. Budynek jeszcze istniał, ale już tam nic nie odbywało się, no bo to było normalną sprawą.
No i w tej chwili. W tym miejscu dawnej synagogi stoi blok mieszkalny. Natychmiast po rozebraniu tych takich drewnianych chałup, dosłownie drewnianych chałup biedoty żydowskiej, także tej synagogi, tam powstało osiedle, tak zwane osiedle drugie. To były pierwsze bloki jakieś takie sensowne, zbudowane po wojnie. Niezależnie od tego na ulicy Kościuszki też były zbudowane, ale już w innym stylu bloki. Jeszcze wcześniejsze, ale to takie w miejscach, gdzie były wyburzone stare budynki. Natomiast w okresie okupacji, to opowieść mojej mamy, były budowane przez Niemców. Przez Niemców bloki mieszkalne, niewielkie bloki, czteromieszkaniowe. W jednym bloku cztery mieszkania i charakterystyczne wysokie dachy kryte dachówką.
Czy to nie były te przy ulicy Ciesielskiej?
Tak jest. Tak jest. Między Ciesielską a Wigielską.
Tak, natomiast jest obecna.
Wspominana tutaj ulica Warińskiego w okresie międzywojennym się nazywała Jadkowa.
Jadkowa, tak. Tak jak już
która mówiłem. Się krzyżowała z ulicą Wesołą i właśnie stamtąd pochodzi, tam się urodził mój ojciec i tam się także mieszkał przez dłuższy czas, bo pamiętam go, mój dziad ze strony Pomieczu, nazwijmy to.
Zgadza się, tam również mieszkała moja mama.
Na ulicy Wesołej.
Tak.
To miasto to było w przeważającej mierze drewniane. Za moich czasów, już po wojnie. Więc Niemcy, kiedy przyszli tutaj w określonym czasie, w okresie okupacji, no to zaczęli wprowadzać te swoje porządki i te z tych budynków, z tych chałup, tych ruder, z tych slumsów żydowskich, kiedy już Niemcy wywieźli Żydów, no to systematycznie burzyli to, podpalali czy rozbierali i to w tym miejscu stawiali te bloki takie konkretne dla osiedleńców sprowadzonych z Niemiec. Natomiast za moich czasów ulica, no, ta nasza rodzinna i kolegi i moja, no to była, tak jak mówię, w przeważającej mierze drewniana. Nieliczne budynki były murowane, nieliczne.
Tak.
Ja się urodziłem w budynku, który imitował murowany, bo był od frontu był otynkowany, ale cały był drewniany. Były to budynki parterowe, bez kanalizacji, bez jakiegoś centralnego ogrzewania. W piecach się paliło węglem, woda się nosiła ze studni, tak. Albo już nowocześnie z pompy takiej.
Pamiętasz tutaj na ulicy Noniewicza, zresztą jedna pompa taka zabytkowa stała tutaj właśnie, gdzie mieści się teraz plac Marii Konopnickiej.
Tak,
taka jedna. To były dwie takie pompy ozdobne, ale nie tylko w tym mieście, to było w wielu jeszcze punktach. Ale tutaj, jeżeli chodzi o ulicę Noniewicza konkretnie, to była tu jedna. I jedna była pompa, pamiętasz, tutaj ona była vis-a-vis piwiarni Zdanowicza. Pamiętasz piwiarnię Zdanowicza? No, to było znane, ponieważ on zawsze tam był. Chodziliśmy po świeże, słodkie bułki, ale nie tylko. Ja to zawsze zapamiętałem, kiedy był jarmark i w dzień jarmarku on wystawiał beczki z piwem, z taką ręczną pompką do pompowania, kufle i ci, którzy rolnicy, ale i nie tylko, wszyscy. Bo to oczywiście odbywało się latem, kiedy było bardzo ciepło, taką porą. I każdy przychodził, dostawał kufel tego pieniącego się piwa, oczywiście za pewną odpłatnością. Nie pamiętam bodajże, jakie tam były wtedy ceny, ale to chyba nieistotne jest. I tam to było to.
Przypomniałem się, skoro mowa już o pryncypialnej ulicy Miasta Suwałki, czyli ulicy Kościuszki, to w podwórku, w jednym z oficyn wewnątrz podwórka była piekarnia. I ciekawostką było to, że mama mówiła moja, żebym poszedł po bułki do Turka.
Do Turka, właśnie.
Do Turka. Co to znaczy Turek? Ja się potem dowiedziałem, że rzeczywiście w okresie międzywojennym i w okresie okupacji też był autentyczny Turek, który prowadził piekarnię. Stąd był cmentarz muzułmański wyznawców islamu. I do niedawna.
Do dzisiejszego dnia jest.
Tak, ale już, bo w okresie okupacji, kiedy ten cmentarz normalnie był, nazwijmy to, używany, funkcjonował jako miejsce pochówku wyznawców islamu, to była po niemiecku nazwa, które to były pierwsze dwa słowa, które ja zapamiętałem po niemiecku i był znak półksiężyca z gwiazdą i było napisane Mahometanische Friedhof. Także muzułmański cmentarz, było to po niemiecku. Oczywiście ta tablica została po pewnym czasie zlikwidowana, no bo przecież to dla nas niemiecki
tak. Cmentarz. W ogóle i cmentarz również, który znajduje się tam żydowski, też jeżeli już jesteśmy przy wątku cmentarzy, został zdewastowany przez ówczesne władze i zostały wykorzystane grobowce jako bruk.
Macewy. Tak. Jako płyty chodnikowe.
Chodnikowe.
I jeszcze jedno wątek, skoro wróćmy do tych świątyń. Była na ulicy Sejneńskiej, która praktycznie cały czas się nazywała Sejneńska, czyli wylotowana na wschód.
Była Armii Czerwonej.
Tak, to przepraszam, była tak. Była Sejneńska, potem Armii Czerwonej, a potem była Sejneńska. I na tej ulicy z mojej pamięci, Armii Czerwonej, była autentyczna cerkiew.
Przepiękna murowana cerkiew,
która była przeznaczona dla pułku carskiego, który po przeciwnej stronie ulicy Armii Czerwonej. W tej chwili w tym miejscu się znajduje część zabudowana, część niezabudowana, tam zespół szkół.
Jest liceum ekonomiczne i te inne, no w każdym bądź razie i tutaj w tym, gdzie jest ta cerkiew, to w tej chwili znajduje się zespół szkół technicznych. To w tym miejscu, tylko tu w tym miejscu konkretnie, to znajduje się bursa.
Tak.
No, ja pamiętam, bo przecież tam wielokrotnie chodziłem, to ona bardzo długo stała, ta cerkiew, i powoli tak była dewastowana, to robione było specjalnie, żeby można, bo to już w tym czasie funkcjonował Urząd Konserwatora Zabytków, więc on częściowo nie chciano dać to rozebrać, no ale później złożono, że ona stwarza niebezpieczeństwo już
budowlane
i rozebrane, ale sami do tego dopuścili, nie remontując ją.
A przypuszczam, że to mogło być już po odwilży tej postalinowskiej, bo...
Tak, to było, bo
do tego czasu, co związane było z Rosjanami, to nie można
było... Tak, to były lata 60. i ona tak, była dopiero... Dopiero była rozebrana na początku lat 70.
Być może.
Tak, pamiętam. Dokładnie to. I wtedy wiele takich zabytków dawnych tych kultury, tej i żydowskiej, i prawosławnej, zostało zniszczonych. No pozostały dzisiaj, co tam w głębi, jest ta molenna, tak?
Tak.
Tych staroobrzędowców.
No jeszcze wróćmy do tych naszych dziecinnych lat. Więc na jazdę na sankami z górki,
na górę Agatę,
na tak zwaną górę Agatę, a tuż przy tej, tuż za tym zjazdem naszych sanek były dwa poważne, nazwijmy to, zakłady produkcyjne. To była tuczarnia, to znaczy do dzisiejszej terminologii rzeźnia drobiu, a w drugim była takie tam były magazyny. Ale jeszcze bardzo poważny zakład, o którym dzisiaj no nie do pomyślenia jest, żeby istniał, to była, ja muszę przypomnieć, jak to się nazywało dokładnie, taki zakład, w którym było przerabiany był len. To tam, wiesz, przy moście za dawną elektrownią.
Tak, ale to było to trochę...
Jak to się nazywało?
Roszarnia. Tak, ale to Bogdan, to było bardziej w głębi, tutaj dobrze mówisz, przy tym, tylko tam bardziej w głębi za tym mostem kolejowym, za to elektrownia.
Tak. No elektrownia z okresu międzywojennego,
tak, która zasilała
całe Suwałki. Już nie wystarczała, była opalana węglem, no dość dobre tam były kotły i te turbiny, natomiast już nie wystarczało to dla miasta powojennego, które się powolutku, ale się jednak rozwijało, i już była sprowadzana duża dość linia wysokiego napięcia i transformatory i tak dalej. No wracając jeszcze do naszej rodzinnej ulicy, na której się wychowaliśmy, więc w moim dzieciństwie, w mojej pamięci z dzieciństwa pozostało to, że była to ulica brukowana, tak zwanymi kocimi łbami. I dzisiaj młodzież nie wie, co to są kocie łby, bo to są otoczaki przywożone z pól, gdzie się zbierało wielkości do dwóch pięści takie kamienie, takie otoczaki. No i potem tym brukowano tak w dość oryginalny sposób ulicę, która wzdłuż miała taki jakby grzbiet, i że ta woda z ulicy spływała do rowu, który się nazywał rynsztoki.
Rynsztoki, ale to były bardzo głębokie takie rowy.
O takim mniej więcej na dziecko, tak. Bo raz próbowałem, jak to no, tak kiedy, się udało.
Kiedy duża była burza, duże opady deszczu, więc nie te rynsztoki były pełne. Tak. Więc my, jak ja pamiętam, jako dzieci, zawsze tam zaraz po burzy, boso, moczyliśmy się w tym.
Ciekawostką jeszcze jest to, w okresie międzywojennym zbudowana szkoła, dzisiaj dwie szkoły w w jednym budynku dwie szkoły. Szkoła numer 1 i szkoła numer 2. Dzisiaj one się nazywają szkoła numer 1 imienia marszałka Józefa Piłsudskiego, a szkoła numer 2 jego małżonki, która była rodowitą sobraczanką, nie pamiętam jak się nazywa, Aleksandra Piłsudska z domu.
Po mężu, a z domu, widzisz, i mnie to umknęło. Tu jest bo ich dom to jest w tej chwili na ulicy Hammerschmidta bodajże.
Tak.
Tam mieści
się. I co ciekawe, właśnie tam przed tym budynkiem szkolnym, zbudowanym, powtarzam, w okresie międzywojennym, był ten rynsztok, no tak, żeby nie skłamać, to takiej głębokości, gdzieś około 1,20 m co najmniej. I nad tym rynsztokiem były takie położone dwa kawałki szyny kolejowej z jednej i z drugiej strony, a na tych szynach był postawiony okrągły kiosk. I dzieciarnia z jednej i z drugiej szkoły kupowała tam lizaki, cukierki,
tak,
irysy, dropsy. Co to są dropsy? Dropsy to są takie okrągłe cukierki w takich rulonach.
No, są do dzisiejszego dnia.
Tak. Irysy to wiadomo. No i tam się kupował. No i pewnego razu przyszli tacy panowie, nazwijmy to, wówczas to się nazywało pod wpływem. To się wówczas nazywało i zażyczyli sobie piwka. Nie ma piwka. To chcemy wódki. Nie ma wódki, nie ma wódki. I wódkę zrzucili do tego rynsztoka. Tak to pamiętam, tak jest zdarzenie. Ciekawe było też to, kiedy mieszkałem tu dosłownie 50 metrów od tego miejsca, gdzie jesteśmy, 100 może metrów. No i kiedy po spotkaniu targowym w piątki, we wtorki i jarmark w środę, taki większy, że tak powiem, rynek to się nazywało. I na tym placu, tu przed Rokisem, tam się tam można było kupić jajkę i ryby, i kurę, i konia, i kozę, i ser, i konia, i wełnę, żeby sweter udzieć.
Raczej te z tymi końmi to trochę przesadza.
Tam
było przy ulicy, obecnej ulicy Bakałażewskiej.
Nie. Wczesne lata 50. Wszystko było tu. I proszę sobie wyobrazić, że nie było samochodów. Samochody to były o stacji benzynowej to za chwilkę powiem. Natomiast o samych tych pojazdach zaprzęgowych. Wozy konne, najczęściej jednokonne, rzadko kiedy z dyszlem, te wozy miały nie koła, nie opony gumowe, tylko miały obręcze, były to drewniane koła i obręcze metalowe, żelaźniaki myśmy to nazywali, tak. Dzieciarnia nazywała żelaźniaki. No i te żelaźniaki, jak jechały, jak towarzystwo po tym rynku trochę po ci woźnice, po gospodarze ci popili, no to te konie batem i to tak po tych kocich łbach te żelaźniaki jechały, że aż szyby drżały w oknach. To mówię.
Tak.
Teraz jeszcze moment, ostatnia kwestia dotycząca stacji benzynowej. Stacja benzynowa to był taki w wysokości mniej więcej 2 metrów taki słup, szerokości i nazwijmy długości około 60-70 cm taki słup czerwony i tak metalowa i pan z taką rączką, myśmy to nazywali wajchą, w jedną stronę puch
z pompą
taką ręczną pompą i proszę sobie wyobrazić do jednego takiego zbiornika widać było jak się napełnia tą benzyną, bo to autentyczna była benzyna i potem i tam spuścił tam nie wiem, czy 3 litrów, czy to 5 litrów było, spuścił do tego samochodu, czasem przejeżdżającego przez Sosnowki, a potem jakoś tak tą wajchę, taki przełącznik tam włączał ręcznie i w drugi puch, dźwignią tak pompował tą pompą ręczną i drugi się napełnił.
I gdzie to było?
I to było tuż, tak jak ulica Chłodna, wylatuje prosto.
Przy obecnym parku Konstytucji.
Tak, ten budyneczek mały, gdzie jest galeria jednego obrazu, to był budynek tego człowieka, który tam obsługiwał, a, tak, a to już było obok.
To było obok. Tutaj na początku, zaraz w tej chwili, gdzie znajduje się to skrzyżowanie i przejście.
Tak jest.
Z jednej strony na drugi chodnika.
A teraz a aptek. Aptek było dwie. Jedna była właśnie w samym centrum, taka tradycyjna, historyczna, taka zasłużonego Szwajkowskiego aptekarza. Bardzo, bardzo taki solidny człowiek, pamiętam go. A druga była apteka na tak zwanym dołku, czyli na ulicy Gałaja. I, tak. I były i to wszystko. Więcej aptek nie było. Dzisiaj to w każdym prawie apteka.
Na chwilkę. Tu jeszcze myślę, że tak z kwadrans porozmawiamy, tak? I potem tak? Byśmy mogli, tak?
To jest mało.
Tak? Dobra.
Jakby można było szybko, to dobrze byłoby teraz trochę śpieszy już.
Dobrze,
ja już powiedziałem.
Dobrze, a jeszcze tak, zapytałbym o targ i te smakołyki, smaki suwalskie.
Tak, no więc tutaj na tym targu zawsze to, co ja zapamiętałem. Zawsze tu z brzega ustawione były skrzynki z jabłkami, sprzedawali przekupki, tak zwane były przekupki. A dlaczego przekupki? Dlatego, że oni bezpośrednio odkupywali te płody, czyli tam marchew i te inne rzeczy, między innymi jabłka.
Od rolników.
Od rolników, którzy przywozili furmankami. I później oni oczywiście z pewną marżą sprzedawali. Ale te jabłka oni sprzedawali przez cały tydzień. To były te przekupki stałe, a w dzień targu, czyli we wtorki i piątki, więc rynek zapełniał się cały. Wówczas były już sprzedawano mięso w budkach. Tutaj obecnie przy tej ulicy, gdzie Gnojna, jak ona nazywa się, to jest ulica Mała. Przy ulicy Małej były ustawione ławy, na których sprzedawano ryby. Ryby i w beczkach śledzie. Tutaj od strony ulicy Noniewicza, czyli vis-a-vis obecnego soku, tam był sprzedawany nabiał na ławach.
Sery.
Tak, ser, masło, śmietany.
Mleko.
Tak.
Mleko takie.
No w środku oczywiście wszyscy byli kupujący, zgromadzeni i wtedy tam można było różne, tak jak kolega opowiadał, handel kwitł różny, czyli ktoś miał coś do sprzedania, tak, tam różni,
szmaty,
aparaty, graty, jak to się mówiło, czyli zawsze był takim
I pamiętam, jeszcze bym
się odłącznym wizerunkiem tego chodził zawsze facet, który pobierał opłaty, tak jak ja pamiętam, targowe, ale on zawsze nosił, miał takie łabędzie. To był ręczny wyrób i on między innymi też dorabiał sobie, sprzedawał te łabędzie.
Jeszcze może wtrącę, że tutaj właśnie też na tym rynku można było kupić opał, czyli drewno i w takie i już
powiązane w pęczki.
Powiązane w pęczki, ta oczywiście kloce tak mniej więcej metrowej długości i co najciekawsze torf. Torf, który się wydobywało, się formowało w określone
tak,
takie, albo takie cegiełki, albo okrągłe takie wielkości, no żeby nie skłamać, takie
No niektóre tych dużych telefonów obecnych, no smartfonów,
wielkości takie średnicy,
bo to różne tak, były.
20-30 cm tak. I to takie dość grube i tym torfem się paliło.
Bo zależało jaki to był format od tego, kto jaką formę posiadał, bo to odbywało się, że na terenie bagiennym, gdzie roślinność ta rosła, już to było i to cały rok i przemieszane to było z tym, ta roślinność gniła i później to obspuszczano z tych stawów tą wodę, suszyło się to, słońce to wypalało.
Formowało i się suszyło.
I najpierw cięto na kawałki i później ustawiano formę i formę, ta forma jeszcze formowała takie i to było w formie brykietów, czyli prostokątów takich, było w formie sześcianów jakichś, no i gałek, zależało kto jaką posiadał formę. I to sprzedawano, ten torf sprzedawany, pamiętasz, był o dziwo, nie na kilogramy, a na sztuki. I jak ja pamiętam, to chyba od jedna sztuka kosztowała 5 groszy czy 10 groszy, coś takiego.
Cenę jakoś tak nie zapamiętałem, ale...
I tak...
No było ciekawie, bo od tej głównej ulicy Noniewicza, naszej rodzinnej ulicy, to tuż za budynkami były ogrody warzywne,
tak,
grządki normalnie, które jako dziecko pomagamy mamie to utrzymać w jakimś porządku. Mało tego, za tymi grządkami były
sady.
Albo sady, albo długie rzędy zagony ziemniaczane. Od jednej ulicy, od 1 maja.
No, ale w sadach powiedz, co się robiło zawsze.
No,
to już było
jest
wpisane.
Dzisiaj ślady.
No, wpisane, że każdy szedł tam po to, bo to było już tak wpisano w to historię tego miasta, ale nie tylko, to wszędzie tak było w tamtych czasach. Że, bo wiadomo, że każdy był biedny, tak? Ale nie tylko, bo te jabłka również można było dostać na targu.
Tak.
Ale lepiej to jabłko smakowało, jak się poszło
ukradzione
nielegalnie, do tego weszło się przez płot, tam do tego sadu i
tu się na koszulę ona wkładała, potem się, jak się przełaziło przez ten płot, to wszystko się pogubiło.
Tak.
Mało tego, i tutaj do dzisiaj mam takie znaczek, że przełaziłem przez płot i na tym płocie się
zawiesiłem. Tak, pokaleczył się, to nieraz tak było, ponieważ tam no, później już właściciel, jak zorientował się szybko, to spuszczał psa, to trzeba było szybko uciekać. No, tak są takie wątki humorystyczne.
Zapytałbym o ludzi, o takie ciekawe postacie. No tam mówiliśmy o tych takich troszkę szaleńcach miejskich zawsze gdzieś.
Tak, tak. No dobrze.
Kogo można było spotkać na ulicy?
Więc do, proszę zwrócić uwagę, do chyba klasy 9 albo 10 liceum, czyli to była druga, trzecia klasa liceum, na tej ulicy właśnie, na tej dzisiejszej całej ulicy Noniewicza, była ona podzielona po okresie powojennym na takie trzy odcinki. Bo była tak, ulica Lenina, potem była ulica Noniewicza, a ostatni odcinek pod górkę była ulica Okrzeje. I na ulicy Lenina, po tej stronie, gdzie się znajduje ten ośrodek kultury, mieszkał Żyd. Żyd, Mędki, który był szklarzem i on się nazywa Gottlieb Mendel. Ale nikt nie mówił na niego Gottlieb Mendel, tylko się mówił Mędki. I on był taki niewysokiego wzrostu i wszyscy dzieciarnia na naszym wieku wyzywała go, tam zaczepiała, on tam się odganiał od tej dzieciarni. Oczywiście on nie robił krzywdy i ci nie robili krzywdy. Tam próbowali kamieniami rzucać w niego, no bo to wiadomo, że to coś innego,
inna nacja.
Nikt nie potrafił, ja dzisiaj to rozumiem to, że nikt nie potrafił nam wytłumaczyć, że nie powinno się nawet mędkiego, bo tak się mówiło, mędkiego, że nie powinno się jego krzywdzić. Ale między nami była też tak, tak, że jednak
ale
nie
to nie było przykład. To, że był to jakiś antysemityzm.
Nie, 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 nie.
Może, bo
myśmy nie
oczywiście dorośli, jak zobaczyli to na pewno od razu była reakcja.
Tak, że to nie w porządku jest.
Tak.
I co ważne, on był szklarzem. I proszę sobie wyobrazić, że właśnie w 10, może w 9 klasie liceum, ja osobiście w szkole, ktoś tam wybił szybę. I nie wiadomo kto, czy wiatr, czy coś. I trzeba było tą ramę zdjąć i zanieść do Mędkiego, żeby wstawił tą szybę. Nie było nikogo, tylko ja z Piotrkiem Sawickim, który miał mój kolega ze szkoły, nawiasem mówiąc później profesor Uniwersytetu we Wrocławiu, więc on ze mną zanieśliśmy to i myśmy z tym człowiekiem normalnie rozmawiali. On był zaskoczony, że my, no tacy już nie gówniarze, nie dzieciarnia, tylko takie no już młodzież, że myśmy z nim rozmawiali. On nam różne takie rzeczy opowiadał, które my się nigdy nie dowiemy tych rzeczy, które gdyby nie on, byśmy się nie dowiedzieli od nikogo. On takie tu przeżył rzeczy w okresie okupacji.
Tak, on sam był gnębiony,
tak.
A był gnębiony nie tylko przez Niemców, ale
tak,
przede wszystkim przez Stalina, przez reżim tak, stalinowski.
Tak. A poza tym był taki, był taki widać znerwicowany, taki
zapędzony,
zahukany,
tak, zahukany taki człowiek. On swoje smutki, swoje te troski
tak.
Wiecznie, jak każdy pieniądz, który zarobił, no więc topił w alkoholu. Kiedy napił się, to więc słychać było jego te wyrzeczenia.
I śpiewał tam sobie.
I śpiewał, tak. Mówił, że on jest w Rosji, był czołgistą, że to tam do takie.
Takie miał wizję. A tak. Oprócz tego na ulicy już odcinek ten Noniewicza, ten właściwy, na którym właśnie ja mieszkałem i kolega, naprzeciw w kamienicy. W kamienicy, a więc mieszkali Żydzi, się nazywali Solnicy, tak. dwie siostry i takie jedna bardzo okazała wysoka pani. Pamiętam zawsze,
druga wyższa,
ale ta wyższa zawsze, choć i ta niższa też, w takim eleganckim futrze chodziła, jedna i druga. A mąż tej wyższej był też takiego niewysokiego wzrostu i nie bardzo go pamiętam, jak on się ubierał, ale to pamiętam z kolei jego pogrzeb.
I ja pamiętam, że był on leżał.
W takiej mniej więcej skrzyni, jak ten stolik był pochowany.
Tak, był w tej skrzyni,
Zwykłe dechy tak. takie. Nie trumna, tylko zwykłe
tak. Tak, i ja byłem wtedy jeszcze jako dziecko, bo to niedaleko nas było, po drugiej, po przeciwnej stronie. Więc każdy szedł, bo to było, chciał zobaczyć, jak to wygląda. Więc on tak siedział i on nie leżał w tej skrzyni. Tak, nie leżał, tylko półsiedzący. Taka pozycja była półsiedząca. I wkoło tej skrzyni oczywiście były te płaczki żydowskie, które były wynajmowane. I to im bardziej był bogatszy Żyd, tym wynajmował więcej tych płaczek. Bo to musiało być każdy Żyd, który był pochowany, takich stanowiła ich kultura, tak? Że musiał być dokładnie opłakany. I później jego w tej skrzyni, również na tamten cmentarz, to nie było żadnego karawanu, tylko wtedy to już wiadomo, to czasy były PRL-u, to ich tych Żydów pozostało kilku tylko w ogóle w Suwałkach. Więc to na takie, jak ja pamiętam, platformie konnej, gdzie przedtem włożono skrzynki z lemoniado, z oranżado, włożono to skrzynię i powieziono na ten ich żydowski cmentarz.
Jakoś inna postać jeszcze, bo tam mieliśmy tą generałową, tak?
Czy tak, a ta generałowa, więc to była taka pani Żurkowa, nazywali ją generałową. Więc ona zawsze, tak jak już mówiłem wczoraj, więc ona zawsze chodziła po ulicach. Była to kobieta trochę upośledzona, można powiedzieć skrzywdzona przez los. Ale to było takie dla niej znamienne, że ona zawsze tak rozglądała się. To było nienaturalne, no i wiadomo, jak dzieci reagują na to. Zawsze ją zaczepiały. Więc ona opędzała się od tych dzieci i szukała kamienia. I to było takie dla mnie bardzo śmieszne wtedy, że ona brała ten kamień, pędziła te dzieci. Ona, broń Boże, nigdy nie rzuciła w nich kamieni, nikomu nie zrobiła krzywdy, tylko po prostu straszyła. Kiedy te dzieci odbiegały dalej, już pozostawiały ją w spokoju, więc ona wracała. Nie wiadomo, jaka to by była odległość, wracała i w to samo miejsce kładła ten kamień. Drugą taką postacią to była, nazywali ją Tumba. Więc ona tutaj zawsze siedziała róg Noniewicza i róg obecnej Warmińskiego, a były Jatkowej. I ona siedziała sobie na ganku. Tam w tym domu mieścił się Magiel również obok. I kiedy ludzie przychodzili do tego magla tam, więc ona nie schodziła z tego ganku, tylko przesunięta siedziała, to była taka no, postać, taka jak pomnik. To była dama bardzo barwnie ubrana i nic się nie odzywała, tylko siedziała taki jak postument. Więc tą postacią straszono zawsze dzieci. A jak będziesz niegrzeczny, to cię do tumby zaprowadzimy. Ale ta tumba ponoć, nie wiem z tego, bo ja nie pamiętam, nigdy z nią nie rozmawiałem. Widziałem, owszem, ją obserwowałem, ale nigdy nikt z nią nie rozmawiał. Ponoć w przeszłości ona wywodziła się z jakiegoś szlacheckiego rodu i została również wywłaszczona tego przez system, system PRL-owski, tak? I tak pozostało. Bogdan, ty pamiętasz coś o tej tumbie? Pamiętasz, ona siedziała zawsze na ganku, tam na początku Jatkowej. Nie pamiętasz.
Takie hasło, nazwijmy to pseudonim, to na pewno pamiętam. Natomiast trudno mi powiedzieć, nie pamiętam już twarzy. Wiem, że to była potężna taka kobieta,
to była...
słusznej wagi, nazwijmy to.
No właśnie, a ona, ja tak jak mówiłem już, że ona była barwnie ubrana, zawsze czysto, barwnie, i siedziała, nic nie odzywała się, nikt jej oczywiście nie zaczepiał, tylko każdy z zaciekawieniem ją oglądał. Ją po prostu ludzie przychodzili, którzy nie znali. I dzieci z daleka obserwowali, jak jakiś pomnik, zabytek, coś to. To była taka postać. No z tych postaci może ty, Stenia, coś pamiętasz?
Ja pamiętam, znaczy nie pamiętam tej pani, ale ja mieszkając na północy słyszałam o tej pani. I my jako dzieci to mówimy, pójdziemy, ale mówimy to daleko, bo wychowałam się na rejach, więc ona tutaj gdzieś była. Czasami w okolicy Chłodnej też przychodziła, ulicy Chłodnej. I właśnie i tak jak opowiadano, ci co widzieli, to mówili, to jest taka potężna, bo my wtedy jako dzieci, ta pani jest taka jakby z innych światów była.
Tak.
Więc ona była taką legendą otoczona i znana była w mieście, rzeczywiście, oni tam różne rzeczy opowiadano.
Tak.
A które tam były prawdziwe, prawie legendarną postacią, powiedziałabym.
Tak. I ona była już wpisana w ten krajobraz tamtych Suwałk.
Tak, tamtych Suwałk, absolutnie.
Właśnie.
Znaczy,
co jeszcze tam było znane przy zbiegu tej ulicy Noniewicza, ta ulica Jatkowa. Ona swoją budowlę w większości prawie ma zachowaną z tamtym. Ten obszar, który został w tej chwili zmodyfikowany, zburzony, tam jest ta ulica, zrobiono te serce Suwałk i tam dalej w głębi to już się mieści, ale przedtem mieściły się takie kamienice i były tam jatki, te tanie jatki, w których, dlaczego była to tania jatka? Było to mięso z takiego uboju sanitarnego, czyli jak krowa, zwierzę złamało nogę, nie? Więc.
Ale było sprawdzane. To
sprawdzane
znaczy,
przez weterynarza, oczywiście
to
przez.
Nie, że padło z choroby, tylko po prostu jakiś wypadek nieszczęśliwy.
Wypadek, ale wymogi sanitarne nie pozwalały na to, żeby to było sprzedawane jako mięso pełnowartościowe w sklepach. W związku z tym to szło na ubój tak zwany sanitarny, czyli do tych, i to nazywały się taniatki. Te taniatki funkcjonowały już od przedwojny. I dlatego one między innymi nazywały się, bo później po wojnie i w latach już nawet 70. były te sklepy. Jedne z tych sklepów znajdował się tutaj przy ulicy Noniewicza i to tu, w tych miejscach, tutaj obok jest, stoi ta czerwona taka kamienica, tutaj vis-a-vis postoju taksówek tu wcześniej, tu przy ulicy Muzycznej.
To nie ta kamienica, która była jedną kamienicą, bo wszystkie domy były drewniane, to była kamienica Solnickiej.
Nie, to nie jest
to
ta.
Bliżej
tutaj ta kamienica. No i tutaj to przy tej właśnie kamienicy ten sklep powstał. Też był, w którym sprzedawano to mięso sanitarne. A jatki te powstały już przed wojną, to było dla ludzi biednych, którzy no, tam były sprzedawane odpadki, takie mięso, bo tak jak mi rodzice opowiadali, więc tak w takim sklepie mięsnym, w takiej jatce, tam dbano przede wszystkim o higienę. O artykuł musiał być sprzedawany w bardzo dobrym stanie. I na przykład jak sprzedawano krojoną szynkę, więc te tak zwane okrawki, koniec szynki, już nie mogła być sprzedawana, więc zostawały te takie okrawki i później sprzedawano to dla biednych tych ludzi, to za grosze można było kupić.
Dobrze, to co, to na razie chyba tyle, już sporo do tej rozmawialiśmy. Tutaj my będziemy jeszcze mieli okazję porozmawiać, bo to już czekają.
Wiesz, na rączkach?
Tak, no jeszcze tutaj, tak, tu gdzie robię.